Witam Państwa, Lech Pilarski w programie dzisiaj o badaniu roślin w celu ich wykorzystania do produkcji medykamentów. Zajmuje się tym nasz gość, profesor Grażyna Łaska z Politechniki Białostockiej. Ma już Pani na swoim koncie patenty, znaczy to, że znalazła Pani profesor substancje czynne działające m.in. na komórki rakowe w żółczce izydiowej, wielosile błękitnym oraz w starodubie łąkowym. Witam Panią profesor.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
Nie pomieszałem, czy poszukiwanie ekstraktów czynnych na ludzkie choroby to przyszłość?
Tak, uważam, że tak, że wykorzystanie ich dawniej jako produktów zielarskich w medycynie naturalnej, w medycynie tradycyjnej spowodowało to, że wiele z tych gatunków trafiło na listę gatunków zagrożonych, na listę gatunków, które w tej chwili chronimy ochroną ścisłą, ochroną częściową. Natomiast jest to skutkiem tego, że wcześniej w XVIII, XVII wieku te rośliny były powszechne na terenie kontynentu europejskiego i były masowo wykorzystywane w leczeniu produktami zielarskimi.
Mieliśmy potem XIX wiek, początek XX.
Tak.
Zachłysnęliśmy się syntetykami i to badanie natury po to, żeby znaleźć odpowiednie środki medyczne, zeszło gdzieś na plan dalszy.
Firmy farmaceutyczne, no to brzydko, ale trzeba o tym powiedzieć, tak? Muszą z czegoś prosperować, muszą w jakiś sposób zarabiać te pieniądze, więc szczerze mówiąc, ja jako naukowiec, jako biolog, jako botanik, jestem w stanie nawet założyć taką tezę, że moglibyśmy już dawno wskazać społeczności produkty naturalne, które by w 100% wyleczyły niektóre z chorób. Natomiast jest to takie koło zamknięte, że coś napędza coś, tak? Więc moim zdaniem te produkty, które badam, są przyszłością dla społeczeństwa. Żeby tylko ktoś, jakaś firma zechciała przejść do badań przedklinicznych, dlatego że tutaj pan wspomniał o 3 gatunkach, natomiast 3 następne gatunki czekają łącznie 5 patentów, tak, czeka jeszcze. Te patenty były najwcześniej złożone w 2015 roku. 6 lat czekają na opublikowanie. 2 gatunki, jeden z nich, który jest dostępny w uprawie hodowlanej, w ogrodach botanicznych, daje nam 100% również możliwość leczenia raka.
I to jaki to środek, jaka to roślina,
jest porost? Są to sasanki. Sasanka otwarta, która jest pod ścisłą ochroną i tutaj także we współpracy z Podlaskim Ogrodem Botanicznym Ziołowy Zakątek u Mirka Angielczyka jest prowadzona hodowla. Wcześniej uzyskałam zgody z Ministerstwa Środowiska na pobranie, tak, 2 osobników, 2 liści w ciągu roku na te gatunki. Natomiast później się okazało, że sasanka Pulsatilla vulgaris, sasanka zwyczajna, która jest, już wyginęła u nas na terenie naszego kraju, natomiast ogrody spowodowały powrót tego gatunku do naszych ogrodów przydomowych i w tym momencie jest ona uprawiana, jest w uprawie i myśmy sprawdzili 50 sadzonek, wyekstrahowali te czynne związki i się okazuje, że ich właściwości są prawie takie same. Wręcz ta hodowlana ma jeszcze lepsze właściwości, więc mówię, 4 patenty sasankowe zostały zgłoszone do Biura Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku. Jakie są tam procedury, że do tej pory, tak, nie zostały one przyznane? Nie mam pojęcia. Natomiast no, nim my, jako naukowcy, zgłosimy taki patent, musimy dokładnie sprawdzić, czy na całym świecie, w przeglądarce światowej, taki gatunek nie został już opatentowany, opublikowany. Więc te wszystkie procedury ja sprawdziłam. Nikt wcześniej do tej pory na temat tych gatunków nic nie napisał, nic nie opatentował. Natomiast nasze biuro patentowe, czy to z jakimś szczególnym skutkiem wstrzymuje te patenty, nie mam zielonego pojęcia.
Czyli ta mitręga patentowa powoduje, że nie możecie ujawnić, wystąpić z ofertą do różnorodnych instytucji, które mogłyby wszcząć badania pozwalające stwierdzić, czy dana substancja już w takim biologicznym badaniu daje odpowiednie efekty.
Mamy związane ręce, dopóki patent jest złożony do biura patentowego, dlatego że nim on nie zostanie zgłoszony, my nic nie możemy opublikować. Bo to właśnie sprawdza biuro patentowe, tak, że czy dany gatunek nie był już publikowany, a więc najpierw zgłoszenie do biura patentowego, ich otrzymanie patentu, ale do tej pory jak gdyby jesteśmy zatrzymali z możliwością jakiejkolwiek komercjalizacji i wdrożenia, tak? Więc stąd też tyle czekają te badania przedkliniczne, dlatego że jak gdyby mamy cały czas czerwone światło z dalszymi badaniami, z komercjalizacją, z wdrożeniem. W tym momencie przyznanie tych patentów z 2017 roku już powoduje, że ja już szukam.
Tu pozwolę sobie zajrzeć, bo nazwa jest bardzo rzadka i rzadko stosowana. W takim obiegu publicznym nie funkcjonuje żółczka izydiowa, wielosił błękitny i starodób łąkowy.
Tak, dwa z tych gatunków, wielosił błękitny, czyli Polemonium ceruleum i starodób łąkowy Ostericum palustre, wcześniej państwo możecie ją znać jako Angelicum palustre, ostatnia nomenklatura zmieniła jej nazwę. Są to dwa gatunki pod ochroną, które są na liście referencyjnej Unii Europejskiej. One są pobierane, właśnie były pobierane do hodowli z Podlaskiego Ogrodu Botanicznego od doktora Mirosława Angielczyka, z którym podpisaliśmy umowę o współpracy. Pan doktor dzięki temu może występować w naszych artykułach, które publikujemy ze wskazaniem miejsca.
No i może hodować.
Tak, może hodować i właśnie no to też wymaga specjalnych, tak, specjalnego miejsca, specjalnych warunków, które musi tam zapewnić tym roślinom. Natomiast żółczka izidiowa, czyli Xanthopormelia conpersa, jest to porost, który powszechnie występuje u nas w Polsce, nie jest pod ochroną, jest on dostępny, możemy go pobrać nawet w kilogramach, w dużej liczbie.
Ale nie namawiamy do tego.
Nie namawiamy.
Naukowcom,
tak.
Żeby mogli sobie
rosnąć. Ja myślę, że wybieramy takie perełki roślinne, tak, żeby po pierwsze nie były rozpoznawalne wszystkim osobom, tak, tutaj, żeby rozpoznać porosty, to trzeba specjalistę i to jest właśnie pani doktor Sylwia Kiercul, która jest lichenologiem. Jej doktorat dotyczy właśnie zanieczyszczeń.
To pani wymienia tak co jakiś czas członków swojego zespołu.
Tak. Ona jest właśnie tą osobą.
Porostologiem.
Tak, lichenologiem, który rozpoznaje, który stwierdza, że to na pewno tak i pobiera ten materiał roślinny. Do gatunków zielnych, no ja jestem botanikiem, tak, i się specjalizuję w tym, więc jak gdyby no, to nie ma tutaj dla mnie kłopotu.
Chociaż to jak pani trafiła jako biolog do Politechniki, uczelni na wskroś ztechnicyzowanej.
Ja mam wykształcenie biologiczne, tak, czyli magistra biologii z wyróżnieniem. Skończyłam na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Biologii. Doktorat i habilitację zrobiłam na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziałach Biologii. Natomiast w momencie, w 1988 roku, kiedy rozpoczynałam pracę, rozpoczynał się kierunek ochrony środowiska i był potrzebny biolog, który sporządził programy, uruchomił tą całą procedurę ekologii, ochrony środowiska. Właśnie, no w tej chwili tak samo mamy Zakład Biologii, Chemii i Biotechnologii, także biotechnologia, ten cały aspekt biochemiczny jest u nas jednym z bardzo wysokich kierunków działalności Politechniki, tak, gdyż są chemicy, którzy w tej chwili, jak nie skłamię, realizują 5-7 grantów, także jest ten kierunek akurat, tak, biotechnologii, biochemii jest na Politechnice, no i stricte pracują tam sami biolodzy i chemicy. Tak, czyli jak
no
gdyby,
bo następuje tak, to naturalne
tak,
połączenie.
Tak, naturalne połączenie, naturalna wymiana cały czas tych pracowników. Cały czas pracowaliśmy w terenie. Trzeba było wszystko wskazać, uwarunkowania ekologiczne, sieci obszarów Natura 2000, wojewódzkie zespoły specjalistów. To wszystko trzeba było zgłosić do Komisji Europejskiej.
No i niektórzy mówią, że popełniliśmy tutaj błąd, nie wytyczając najpierw szlaków komunikacyjnych i podporządkowując tym szlakom określone obszary podlegające specjalnej ochronie i teraz musimy się z tym strasznie mocno badziać, jak
Panie
to mówią
Leszku,
na Podlasie.
Możemy się spotkać w tej sprawie następnym razem, bo ja jestem certyfikowanym ekspertem przyrodniczym.
To powrócimy do tej
zdawałam
sprawy z pewnością.
Zdawałam egzaminy, tak? I jak gdyby
no bo
byłam...
bez przerwy słyszymy, tak. A to Rail Baltica, to Via Baltica, to jest 16, a to jest 19. Są problemy z poprowadzeniem tych szlaków komunikacyjnych przez nasz region, bo niektórzy tak przynajmniej twierdzą, że zbyt dużo obszarów wzięliśmy pod ochronę i w związku z tym teraz mamy problemy, a nikt nikt nie wziął pod uwagę, że no kiedyś te inwestycje komunikacyjne trzeba będzie zrealizować.
Tak, jesteśmy za rozwojem społeczno-gospodarczym, za rozwojem infrastruktury komunikacyjnej w regionie Podlasia jak najbardziej. Natomiast musimy wiedzieć, że tak, jak w 2008 roku została wprowadzona ustawa o udostępnianiu informacji i ocenach oddziaływania, to wystarczy tylko, że tam w tym miejscu, gdzie ma być przebiegać droga, po prostu zrobimy raport, ocenę oddziaływania. Jeżeli ekspert, proszę mi uwierzyć, ja robię, wykonuję takie raporty, jeżeli my jesteśmy w tym terenie, widzimy, że nic cennego tam nie ma, dajemy zgody na pociągnięcie drogi.
Czyli
na...
musi być dobra współpraca pomiędzy planistami, inżynierami,
to jest konsultacja społeczna, to jest konsultacja botanik, biolog, społeczność lokalna, bo też ważna jest informacja, co mówi na ten temat społeczność, która mieszka w tym miejscu. Później jednostki samorządu terytorialnego, współpraca gospodarcza, współpraca polityczna, tak? I jeżeli jesteśmy wszyscy
zgodni,
w trakcie takiej konsultacji, to nie ma tutaj żadnych przeszkód.
Ale to jest temat na osobne spotkanie. Pani profesor, wróćmy do naszych roślin, porostów. To sasanka, na co jest?
To jest tak, że sasanka Pulsatilla patens i Pulsatilla vulgaris, sasanka otwarta i sasanka zwyczajna, zostały zgłoszone. Dwa patenty przeciwnowotworowe wykazują podobne właściwości. Tak jak mówiłam, że ksantoparmelia, jak lek hamuje 8% komórek, to hamuje 96% komórek, to obie sasanki hamują 94% komórek w stosunku do
komórek
leku. Nowotworowych. Jakiego? Rakowych. Czyli dwa patenty są także zgłoszone nowotworowe i dwa przeciwgrzybicze do stosowania jako maści, kremy na wszelkiego rodzaju
szampony,
schorzenia,
żele,
wszystko,
takie.
Łuszczyca, wszelkie choroby skórne. No to ja mówię, to jest po prostu...
I wtedy nie trzeba by było stosować tych substancji sztucznych, których
szczerze
mamy...
powiem, że sama ekstrakty, jeżeli trzeba, to sobie biorę i od razu
to
schodzi.
To pani prowadzi już eksperymenty.
No tak, ja na sobie mogę, tak? Jako na swoim organizmie.
Badacza, który wynalazł metodę zwalczania Helicobacter pylori, naukowiec z Australii, najpierw zrobił badania na sobie. Wprowadził ową bakterię do swojego organizmu, zwalczył, czyli pokazał, że to wszystko funkcjonuje, no i terapia została wprowadzona i teraz jest powszechnie stosowana. W przypadku pani profesor, no, jeśli pani już smaruje i daje te efekty, to można fotografować.
Nim siebie posmarowałam, było to, jest też pewna procedura, tak? W momencie, kiedy ja zakładam fartuch, staję w Stanach na Uniwersytecie Mississippi w National Center, tak, do wykonania testów. Są to testy przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne, przeciwpasożytnicze, przeciwmalaryczne. Wykorzystujemy 5 szczepów bakterii, 5 szczepów grzybów. Te wszystkie grzyby, o których mówię w tej chwili, przeciwgrzybicze, my podajemy w określonych stężeniach mój ekstrakt i patrzymy, jak szalki Petriego, jak szybko i w jakim stopniu są atakowane te komórki chorobotwórcze.
Czy bakteria się rozwija, czy nie? Czy grzyb się rozwija, czy nie?
Jedynie do tej metody nowotworowej. Tutaj jest wykorzystana zupełnie inna metoda. Ja uważam, że jest to nowum w skali świata, dlatego że komórki rakowe powstają na skutek niekontrolowanych podziałów. Tak?
No, jakaś wada się genetyczna
z reguły
robi
jest to,
i coś
jest to,
się rozrasta niesamowicie.
Tak, jest to z reguły mutacja związana z DNA. W tym momencie my działamy na ekspresję genów. I w tym moim eksperymencie można powiedzieć, że w skali świata jest 13 takich szlaków nowotworowych, czynników transkrypcji, które powodują te różne mutacje DNA.
Jeśli mamy do czynienia czyli z powielaniem
wybicie,
się.
Tak, czyli namnażanie, tak, wybicie z tego normalnego cyklu. I w tym momencie myśmy przebadali te 13 szlaków, tak, jeżeli lekarze mnie słyszą,
replikacji.
Zapraszam do współpracy. Pierwszym lekarzem, który jak gdyby mnie nakręcał, był dr Piotr Szczesiul. Niestety pożegnaliśmy go.
Niedawno
w ramach COVID-a, ale chcę o Piotrku też tu powiedzieć. On był tym mechanizmem, który powiedział, robisz, jesteś po prostu wielka, robisz swoje, zobaczysz, dojdziesz do czegoś. I tu jak gdyby ten sygnał od lekarza, tak, że ma to sens, że robimy to, spowodował, że no ja te badania dalej kontynuowałam.
Stosowała pani swoje ekstrakty w tym procesie replikacji DNA i wychodziło z tego, że ten mechanizm został zakłócony. Jeśli został zakłócony, to oznacza, że rak się nie rozwija.
Pokażę panu swój schemat, specjalnie go tu przyniosłam. Jeżeli lekarze mnie słuchają, to co jest na zielono, to jest mój ekstrakt, tak? Natomiast to jest komórka. Komórka rakowa, która działa w różny sposób na różne receptory. I w tym momencie dostarczenie, jest to mechanizm albo wewnątrzkomórkowy, albo zewnątrzkomórkowy. Szanowni Państwo, jest opracowany cały mechanizm. Jeżeli są lekarze, którzy prowadzą szlaki nowotworowe, ja zapraszam do współpracy. Mamy opracowany, on w tej chwili jest opublikowany, jest w publikacji w Scientific Report. Cały mechanizm inhibicji poszczególnych receptorów, które zmieniają ekspresję genów do namnażania komórek rakowych. Jest po prostu tylko potrzebna tutaj współpraca teraz biologa, botanika i lekarzy,
medyków. Czyli klinicystów, żeby przeprowadzić ślepą próbę, czynną
badania przedkliniczne, tak, badania przedkliniczne. Na razie byśmy po prostu spróbowali to zrobić w zespołach, które mają zgody etyczne na prowadzenie badań na populacjach szczurzych, tak, czy myszy. Tutaj jest kwestia, że też możemy po prostu wziąć faktycznie chore osobniki. Te osobniki samic, które mają po prostu już raka szyjki macicy.
Na przykład.
Tak, i możemy zastosować te moje ekstrakty, żeby zobaczyć. Natomiast to, no, tak jak mówię, szanowni państwo, rzadko w Stanach, naprawdę w Instytucie, w Narodowym Instytucie Leków dostaje się brawa od zespołu, od grupy badaczy, botaników, farmaceutów, z którymi się współpracuje za to, że przywiozło się perłę roślinną, która po prostu do tej pory nie zaistniała w tym laboratorium, która nie pokazywała takich wyników badań.
Cieszymy się bardzo, ale na razie perły są pochowane. I pytanie do pani profesor, co zrobić, żeby te perły zabłysnęły pełnym blaskiem, jak to perły, a po drugie, żebyśmy my, pacjenci, mogli z pani doświadczeń i z pani odkryć skorzystać.
W tej chwili moim zadaniem jest przygotowanie zamówień ofertowych, czyli rozesłanie do różnych firm pytania o wykonanie badań przedklinicznych.
Bo to są kosztowne rzeczy.
Tak, tak. W jakiej kwocie, w jakiej cenie, zdobycie pieniędzy na to. Tak, już jest pomysł jakiś na uczelni, już właśnie prorektor do spraw rozwoju, profesor Świercz, jak gdyby też czuwa nad tym, żeby w jakiś sposób zdobyć te pieniądze. No i następnie taka firma, która by się zgłosiła do badań przedklinicznych, ona określa formalizację, czyli w jakiej postaci, tak, miało to być produkowane, czy jako tabletki, czy jako maść, czy jako krem, czyli jaką formułę miałoby to przyjąć.
W postaci iniekcji, czyli zastrzyków.
Tak, tak, czy do krwi, to wszystko zależy od tego, prawda, jakie działanie ma dany ekstrakt, bo jeżeli coś jest przeciwmalaryczne, no to wiadomo, że do krwi, tak, w zależności od drogi przenoszenia.
Jeśli przeciwgrzybiecznie, to można sterować na skórze.
Tutaj to działanie. No i jeżeli byśmy potwierdzili, a ja w 100% zapewniam wszystkie osoby, które by zgłosiły się do tych badań, że te produkty są tak aktywne biologicznie, żebyśmy dali radę po prostu do końca roku już wyprodukować suplement diety, medykament, tabletki, leki. Tu przydałoby się właśnie poprosić o pomoc jakąś taką firmę, która już tylko robi, tylko to wykonuje, tak? Wykonuje badania przedkliniczne, my dajemy materiał i ona po prostu to sprawdza.
Czekamy na zgłoszenia. Pani profesor Grażyna Łaska dysponuje odpowiednimi zachętami, w sensie materiałów, które może udostępnić, także ekstrakty są do dyspozycji. Pani profesor?
Tak, oprócz ekstraktów jeszcze czeka w zanadrzu 10 nowych taksonów, 10 nowych gatunków. Do zgłoszeń ich już testowanie, próby zostały przesłane do laboratorium w Stanach, tylko czeka mnie tam wizyta. Natomiast no, okres pandemii spowodował,
że się to przedłuża.
Że to wszystko się przedłuża.
Czy jest możliwość znalezienia jakiegoś roślinnego ekstraktu na koronawirusa?
Zespół w Lublinie, pani profesor Pazdacewicz, to jest współautorka mojego artykułu z Polemonium Ceruleum.
Co to jest Polemonium Ceruleum?
Wielosił błękitny. Tak, ona jest współautorem. Jest to właśnie ten zakład wirusologii z Uniwersytetu Medycznego. To jest zespół koordynujący badania szczepionki na koronawirusa w Polsce. Więc jak najbardziej, tak, tylko kwestia znowu wyjazdu do Lublina i tam trochę pobycia z nimi razem. Więc jak najbardziej możliwość współdziałania. Przy czym ja uważam, że ci wirusolodzy są na tyle dobrzy, że... Ale tak, możemy powiedzieć w 100%, że tak. Że jeżeli to jest, ekstrakty są przeciwgrzybicze, jeżeli działają przeciwpasożytniczo, to tak samo możemy spróbować zadziałać na komórki, znaczy na komórki, na postać, tak, wirusa, bo one są bezkomórkowe.
I na koniec jeszcze pytanie. Czy właśnie tego rodzaju ekstraktowanie przyrody w celu wytworzenia medykamentów to może być podlaska specjalność?
Uważam, że tak. Jak najbardziej.
Możemy na tym wspaniałe pałace budować? Nie będą to szklane domy?
Nie będą to szklane domy. Tu naprawdę chodzi o to, że my do takich badań, do chromatografii cienkowarstwowej, do QTOFIK potrzebujemy 5 mikrogramów takiego ekstraktu do sprawdzenia jego związków chemicznych, do tego jak jest aktywny. Uzyskujemy zgodę na to, żeby zerwać liść takiego gatunku, żeby sprawdzić po prostu, jak on jest bezcenny, tak? I to nie jest kwestia, że coś zniszczymy. To jest po prostu, ja uważam, takie racjonalne gospodarowanie.
Zasobami przyrodniczymi.
Tak, zasobami
przyrody. Po to jeszcze
przyrody.
Wreszcie tak. Chronimy, pani profesor.
Tak, tak.
Żebyśmy mogli ewentualnie niektóre elementy wykorzystać.
Także ja jestem również wdzięczna właśnie Ministerstwu Środowiska, że dało mi zgodę na te dwa osobniki, na te dwa liście, tak? Bo bez tego by po prostu nie powstały te patenty.
Cieszymy.
A ja z kolei
bardzo,
jak gdyby w żaden sposób nie uszczypliłam żadnych zasobów tej populacji, tych stanowisk, tych gatunków.
Ale wskazała są... pani drogę, która tak może prowadzić do podlaskiego bogactwa naturalnego.
Jak najbardziej. Uważam, że po pierwsze jesteśmy najczyściejszym regionem, jeżeli chodzi o zanieczyszczenia powietrza, wody i gleb, więc tutaj jak gdyby przodujemy, tak? Wszystkie statystyki tutaj europejskich statystyk środowiska pokazują, że mamy czyste powietrze. Więc i ten materiał, który nawet zbieramy w terenie, jest nieskażony. On jest czysty. Możemy zebrać ten sam gatunek tu na Podlasiu i na przykład na południu Polski my uzyskamy zupełnie inne wyniki badań. Więc
takie
zupełnie...
są różnice środowiskowe.
Tak. Są takie, mogą być różne efekty, różne skutki tego, co zbierzemy w przyrodzie. Więc to Podlasie jest bardzo ważne.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję. Dzisiaj rozmawialiśmy o ekstrahowaniu roślin po to, żeby wytworzyć medykamenty. Naszym gościem była pani profesor Grażyna Łaska z Politechniki Białostockiej. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Lech Pilarski, do usłyszenia.